bardzo często w modlitwach powszechnych pojawia się takie stereotypowe wezwanie, zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne. Czasami jest módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I powiem szczerze, zawsze wewnętrznie doznaję pewnego takiego napięcia, bowiem fakt, że Sobór Watykański II w dekrecie o przystosowanej odnowie życia zakonnego mówi przede wszystkim o życiu zakonnym, ale w 11 numerze tegoż dokumentu wspomina także o instytutach świeckich, o świeckich konsekrowanych i odnośnie do tego czytamy w tymże dokumencie, że choć nie są instytutami zakonnymi, podejmują jednak prawdziwą i pełną profesję rad ewangelicznych w świecie uznaną przez Kościół. Profesja ta konsekruje życie mężczyzn i niewiast, laików i duchownych przebywających w świecie. Po Soborze Watykańskim II ta świadomość Kościoła odnośnie do życia konsekrowanego poszła znacznie dalej. W adhortacji Jana Pawła II Vita Consecrata z 1996 roku, czyli ponad 32 lata, Jan Paweł II mówi już nie o samym życiu zakonnym, ale mówi o życiu konsekrowanym, czyli używa pojęcia znacznie szerszego, mając na względzie nie jedną, ale co najmniej 7 form życia konsekrowanego. 4 wspólnotowe i 3 indywidualne. Te wspólnotowe to mnisi i mniszki, czy jak my mówimy zakony klauzurowe, instytuty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie, czyli świeccy konsekrowani, to są te wspólnotowe i 3 indywidualne formy życia konsekrowanego, a więc wdowy i lub wdowcy, dziewice konsekrowane i pustelnicy. Zobaczmy, jakie bogactwo Kościoła. Szkoda więc, że w tych wezwaniach do modlitwy o powołania zawężamy się tylko do jednej formy. Oczywiście bardzo potrzebujemy powołań zakonnych. One są niezwykle potrzebne w Kościele, są w sercu Kościoła, jak napisał Jan Paweł II. No ale organizm to nie tylko serce, to także różne inne części, więc ja się przy różnych okazjach, szanując wartość, jaką jest życie zakonne, upominam się także o uwzględnienie innych form życia konsekrowanego, bo tym żyje Kościół, to jest bogactwo Kościoła. Przypomnijmy, że instytuty świeckie, czy jak niektórzy mówią świeccy konsekrowani, jako pełnoprawna forma życia konsekrowanego w Kościele została formalnie powołana do istnienia Konstytucją Provida Mater Ecclesia 2 lutego 1947 roku, więc ponad 70 lat temu. I pierwsze 20 lat istnienia tej formy to był taki bardzo dynamiczny czas poszukiwania własnej tożsamości i to zbiegło się z bardzo żywym zainteresowaniem ze strony papieża Pawła VI, a potem Jan Paweł II wyrażał wiele zainteresowania dla tej formy życia konsekrowanego. Tak się złożyło, że trzykrotnie opracowywałem dokumenty Kościoła na temat instytutów świeckich i w ostatnim zbiorze sprzed kilku laty udało mi się znaleźć 123 dokumenty bądź wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich, świeckich konsekrowanych. Z tego większość tych tekstów to są teksty Pawła VI i Jana Pawła II. I między innymi właśnie Ojciec Święty błogosławiony Paweł VI, który był bardzo zaangażowany w to tworzące się nową rzeczywistość w Kościele, wypowiadał się bardzo często przy okazji różnych spotkań, na przykład miał też wystąpienie na pierwszym Światowym Kongresie Instytutów Świeckich w 1970 roku. Natomiast w przemówieniu do drugiego zgromadzenia odpowiedzialnych generalnych Instytutów Świeckich, jakie miało miejsce 25 sierpnia 1976 roku na Watykanie, powiedział między innymi takie słowa. Jeżeli instytuty świeckie pozostaną wierne własnemu powołaniu, staną się jakby doświadczalnym laboratorium, w którym Kościół sprawdza konkretne sposoby układania swoich stosunków ze światem. Te słowa właśnie Pawła VI są głównym tematem tej refleksji, że świeccy konsekrowani czy instytuty świeckie to doświadczalne laboratorium, w którym Kościół uczy się, sprawdza, jak postępować ze światem. Wobec tego pytanie, na czym polega to laboratorium, jak ono funkcjonuje, czym są w ogóle instytuty świeckie? Bo trzeba powiedzieć, że ta rzeczywistość, także z przyczyn takich niezależnych, jest mało znana, aczkolwiek żywo obecna w Kościele. Zanim powiem o specyficznych cechach instytutów świeckich, przypomnę, że w skali świata w tej chwili istnieje około 38 tysięcy osób, w 90 kilku procentach kobiet. Tak się układa ta socjologiczna warstwa instytutów świeckich, że w większości są to kobiety. W świecie jest ich w tej chwili około 38 tysięcy. W Polsce Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich skupionych jest 17 instytutów świeckich, 34, i w sumie w Polsce jest to około 1100 osób. Można powiedzieć niszowa rzeczywistość, ale niemniej ważna i, tak jak powiedzieliśmy, stanowi pewien wymiar życia Kościoła. Świeccy konsekrowani, czy też instytuty świeckie, jak to woli, charakteryzują się takimi czteroma cechami. Mianowicie świeckość, konsekracja, apostolstwo w świecie i więzi braterskie. Oczywiście każdą z tych cech można by omawiać bardzo szczegółowo, pokazywać różnice, jakie zachodzą między instytutami zakonnymi a dziewicami konsekrowanymi. Na to nie ma specjalnie czasu. Myślę, że będzie okazja powiedzieć czy napisać o tym w publikacji posympozyjnej, którą planujemy. Ale proszę pozwolić, że przynajmniej w wielkim skrócie zasygnalizuję tę problematykę. Posłużę się tutaj listem, jaki Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała z okazji 70. rocznicy konstytucji Piusa XII Provida Mater Ecclesia. Jeśli chodzi o świeckość, to świeckość tychże osób wyraża się w sposobie ich mieszkania, w sposobie ich ubierania się i w charakterze pracy. Ta świeckość nie znaczy laickość, nie znaczy bezbożność, bynajmniej świeckość w sensie teologicznym, o jakim tutaj słyszeliśmy rano z ust księdza profesora Vincenzo Boscia. Ta świeckość, czyli uznanie autonomicznej wartości świata, wyraża się w tym, że osoby świeckie konsekrowane nie prowadzą życia wspólnego, nie mieszkają zasadniczo w klasztorach, nie tworzą klasztorów, nie podejmują też jakichś wspólnych dzieł, tak jak na przykład zgromadzenia zakonne prowadzą przedszkola i to się nazywa, że to jest przedszkole sióstr takich czy innych. Znam sytuację, kiedy większość personelu domu opieki, na 40 około osób personelu, 30 to są członkinie tego samego instytutu świeckiego. Ale dom opieki nie nazywa się, że to jest dom opieki instytutu świeckiego. Po prostu dom diecezjalny, w którym te osoby pracują. To jest troszkę inna sprawa, bo jest kwestia dyskrecji, pewnego ukrycia. Chodzi właśnie o to, że to zanurzenie w świat jest dyskretne. Na mocy świadectwa, po to właśnie, aby tym skutecznie oddziaływać od strony świata, jako ten znak zanurzony, tak jak mamy na drodze. Są znaki pionowe, wynurzone, zderzenie się z takim znakiem raczej jest fatalne. Natomiast mamy na drodze znaki poziome, w pewnym sensie jakby zanurzone w powierzchnię drogi, nie mniej ważne niż te znaki pionowe. Można takie znaki poziome zlekceważyć. W pierwszej chwili nic się wielkiego nie stanie, ale w dalszej perspektywie mogą skutki być bardzo tragiczne. Ja nie mówię o tym, że mamy się zderzać w sensie tragicznym z osobami świeckimi konsekrowanymi, które są ukryte w świecie, ale chcę powiedzieć, że to jest także znak, wobec którego nie można przejść obojętnie. Ci ludzie są w świecie od strony świata, jak to często dokumenty określają, i niczym się nie wyróżniają ze świata, ze środowiska. Przyjmują styl życia, przynajmniej na zewnątrz, taki, jakie ich środowisko. I wspomniany list Kongregacji do spraw życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego stwierdza odnośnie do świeckości, że to powołanie ma swój fundament w tajemnicy wcielenia, która wzywa do pozostania w tej rzeczywistości społecznej, zawodowej i kościelnej, w której te osoby się znajdują. Dalej czytamy, że to w świetle objawienia świat jest ukazany jako sekulum. Nie ma w życiu jednej przestrzeni dla sakrum i innej dla profanum, czasu dla Boga i czasu dla wielkich i małych wydarzeń historycznych. Świat i historia są historią zbawienia, dla której członkowie instytutów żyją jak kontemplatycy w świecie, obok każdego człowieka z życzliwością i wewnątrz każdego wydarzenia z ufnością i nadzieją, że wywodzą się z podstawowej relacji z Bogiem historii. Właśnie styl życia świeckiego osób konsekrowanych, świeckich konsekrowanych, można porównać do kontemplatyków w świecie. Z tego powodu, czytamy dalej we wspomnianym liście, pozostanie w świecie jest owocem wyboru, odpowiedzią na specyficzne powołanie. Jest przyjęciem tego wymiaru bycia wewnątrz, bycia obok, patrzenia na świat jako na rzeczywistość teologiczną, w której wymiar historyczny przenika się z wymiarem eschatologicznym. W tym cytacie moim zdaniem godne podkreślenia jest to, że pozostawanie w świecie jest owocem wyboru, nie jakąś ostatecznością, ale świadomym wyborem pozostania w świecie jako znak, jako świadek. Dalej, jeśli chodzi o konsekrację. Osoby świeckie konsekrowane składają profesję rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa lub przynajmniej profesję rady czystości. I ta profesja rad ewangelicznych, ta konsekracja jest realizowana w świecie, w warunkach świata, więc w związku z tym od strony praktycznej czasami różni się w sposób realizacji tej profesji od na przykład realizacji ze strony osób zakonnych, które żyją w nieco innych uwarunkowaniach, chociażby żyją we wspólnocie domowej, gdzie jest wspólna modlitwa, wspólne mieszkanie, zależność od jednej przełożonej, podczas gdy w instytutach świeckich każda mieszka u siebie. Mówię tu w rodzaju żeńskim z uwagi na to, że ta rzeczywistość dotyka, czy obejmuje przede wszystkim kobiety. Każda mieszka we własnym mieszkaniu, ma własne mieszkanie, czy jak trzeba własny samochód, własny komputer, ma własność. Podczas gdy w zakonie z uwagi na ubóstwo jest ta relacja nieco inna. We wspomnianym liście na 70-lecie wydania Konstytucji Provida Mater Ecclesia znowu znajdujemy wyjaśnienie, że świecka konsekracja jest formą życia konsekrowanego w sensie pełnym i całkowitym. To nie jest jakaś półkonsekracja, ale jest to konsekracja w sensie pełnym i całkowitym. W żadnym wypadku nie jest jakąś formą pośrednią pomiędzy konsekracją zakonną a konsekracją chrzcielną. Myśmy w przerwie przez chwilę dyskutowali z ojcem Vincenzo Boschem właśnie na ten temat. Nie wiem, czy ojciec w tej chwili jest, nie widzę go na sali, ale właśnie podniósł ten temat, że konsekracja osób świeckich zdaje się nic nie wnosić, że ona jest właściwie niepotrzebna, że świeccy są w świecie po to, żeby uświęcać świat już na mocy samego sakramentu chrztu. No a jednak Kościół ustanawia taką formę, a jednak zobowiązuje do konsekracji, więc w tym jest jakiś głębszy sens. Oczywiście kwestie szczegółowe należałoby tutaj przedyskutować, ale nie na tym, nie o to nam chodzi w tym momencie. Bardziej chodzi mi o zasygnalizowanie tego zasadniczego tematu, że Kościół poprzez zaangażowanie świeckich konsekrowanych w rzeczywistość świata uczy się, sprawdza, bada, wypracowuje metody bycia w świecie. Kościół jest, jak powiedziałem w homilii rano, świeccy nie tylko, że są w Kościele, ale są Kościołem. Tworzą Kościół. To jest Kościół, który żyje w świecie, w realiach świata. Zderza się z różnymi uwarunkowaniami świeckości. I te relacje Kościół wypracowuje szczególnie poprzez osoby świeckie konsekrowane, jak to wspomniał papież Paweł VI. Szczególnie to laboratorium Kościoła objawia się w apostolstwie osób świeckich konsekrowanych, bowiem ich zasadniczym zadaniem, sensem ich powołania chrześcijańskiego jest apostołowanie właśnie w świecie, w realiach swojej pracy zawodowej. Bycie wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Wspomniany list na 70-lecie Konstytucji Provida Mater Ecclesia podaje takie myśli. Początkiem instytutów świeckich, który zarazem staje się ciągłym poszukiwaniem i celem życia ich członków, jest synteza świeckości i konsekracji, jakby dwa oblicza tej samej rzeczywistości. Synteza konsekracji i świeckości. Synteza bardzo trudna, niemniej bardzo owocna także z punktu widzenia osobistego uświęcenia. To nie jest nic nadzwyczajnego i nowego, jeśli chodzi o doświadczenie Kościoła, bo już taką syntezę proponowała i proponuje duchowość benedyktyńska w tym słynnym powiedzeniu ora et labora. Módl się i pracuj, jednocześnie połączenie kontemplacji i działania, zaangażowania w sprawy doczesne z jednoczesnym eschatologicznym ukierunkowaniem. Papież Franciszek także wypowiadał się parokrotnie do ludzi zaangażowanych w instytuty świeckie i podczas audiencji dla uczestników spotkania zorganizowanego przez włoską konferencję instytutów świeckich 10 maja 2014 roku powiedział takie słowa. Przez cały czas prowadzicie życie w świecie, jednocześnie pielęgnując życie modlitwy, strzegąc tego wymiaru kontemplacyjnego w odniesieniu do Pana i również w zetknięciu ze światem, kontemplując rzeczywistość, kontemplując zarówno piękno świata, jak też wielkie grzechy społeczeństwa, wypaczenia, te wszystkie sprawy i zawsze w napięciu duchowym. Apostolstwo więc osób świeckich konsekrowanych polega na tym uczestniczeniu w pięknie, w radościach, ale i smutkach i dramatach tego świata. To jest to bycie blisko człowieka, który cierpi, blisko człowieka, który się potyka. To bycie właśnie kimś takim, takim bliźnim, takim bratem, nawiązuję tu znowu do liturgii słowa dzisiejszego dnia, takim właśnie bratem, który okazuje miłosierdzie. Na tym polega to apostolstwo. To nie jest apostolstwo typowe dla kapłanów czy dla osób w habitach, które już swoim strojem są takim czytelnym znakiem innej rzeczywistości. Osoby świeckie konsekrowane są ukryte w tym świecie. One są trochę jak katalizator w samochodzie, który pomaga w usprawnieniu pracy silnika, oszczędza pracę tego silnika, wspomaga i tak dalej. To już ci, którzy jeżdżą samochodem, to wiedzą, o czym mówię. Uszkodzenie katalizatora w samochodzie nie tylko, że dużo kosztuje, ale sprawia, że ten samochód przestaje być funkcjonalny. Więc można zaryzykować i taką tezę, że nieobecność osób świeckich, konsekrowanych, nieobecność świeckich w świecie, zaangażowanych w sprawy świata, poważnie by naruszyła tę równowagę życia Kościoła. I wreszcie czwarta cecha instytutów świeckich to więzi braterskie i to jest jeden z elementów, który także różni je od tych form życia, jakimi są zakony czy instytuty mniejsze. O ile tam mówimy o więziach wspólnotowych, o życiu wspólnym, tutaj mówimy o więziach braterskich, dlatego że poszczególni członkowie, poza jakimiś wyjątkami, generalnie mieszkają u siebie, nie tworzą. Generalnie, choć są oczywiście takie formy, ale w większości przypadków nie tworzą wspólnoty życia, natomiast pozostają w więziach braterskich. One się wyrażają w pamięci modlitewnej, w spotkaniach o charakterze formacyjnym, w też także relacjach formalnych typu przynależności formalnej do określonego instytutu i tak dalej. I odnośnie do tego wspomniany list na 70-lecie Konstytucji Provida Mater Ecclesia podaje, że nie chodzi o konsekrację indywidualną, ale o powołanie do dzielenia życia i wcielanie charyzmatu uznanego za dobro kościelne. Pomiędzy instytutem a pojedynczym członkiem tworzy się relacja fundamentalna. Instytuty tworzą więzi braterskie, które pomagają trwać w powołaniu i stanowią wsparcie dla powołania członków. Instytut jest miejscem formacji i komunii, jest konkretną pomocą, by wytrwać we własnym powołaniu. Każdy konsekrowany i konsekrowana ze swojej strony poprzez wprowadzenie w życie reguły życia wyraża ten żywy i żywotny dar, jaki Duch Święty dał Kościołowi. Więc komentując te słowa można dodać, że więzi braterskie są potrzebne dla formacji, dla zrealizowania swojego powołania, dla owego wsparcia się obecnością duchową i także tą fizyczną współbraci czy współsióstr z danego instytutu. Tak jest łatwiej iść, gdy mamy osoby towarzyszące nam w drodze, aczkolwiek każdy musi iść o własnych siłach i własnym rytmem. Papież Franciszek w wspomnianej audiencji dla uczestników spotkania zorganizowanego przez włoską konferencję instytutów świeckich 10 maja 2014 roku powiedział także takie bardzo ważne słowa. Zwracając się do osób świeckich konsekrowanych powiedział: wasze powołanie jest fascynujące. Jest bowiem powołaniem istniejącym właśnie tam, gdzie rozstrzyga się zbawienie nie tylko osób, ale również instytucji. I to bardzo wielu instytucji świeckich, które są potrzebne w świecie. Dlatego ja tak myślę, mówi papież, że przez Provida Mater Ecclesia Kościół uczynił gest naprawdę rewolucyjny. To dość śmiałe słowa papieża. Mówi o tym, że powołanie jest fascynujące i że przez Konstytucję Provida Mater Ecclesia Kościół uczynił gest naprawdę rewolucyjny. Wyszedł do świata. Oczywiście nie twierdzimy, że jest to jedyne wyjście Kościoła do świata, jedyny sposób otwarcia się na świat. Ale jest to sposób szczególny, który papież Paweł VI określił jako laboratorium. Czyli miejsce, środowisko, w którym podejmuje się ryzyko, w którym się bada, sprawdza, eksperymentuje, czasem właśnie ponosząc ryzyko. Niemniej wiemy dobrze, że bez laboratoriów, w których to ryzyko się podejmuje, nie mielibyśmy różnych nowinek technologicznych, z których korzystamy. Przez analogię można tak powiedzieć, że nie wiemy jeszcze, jakie dobro duchowe przyniesie nam ta nowa forma życia konsekrowanego, nowa, istniejąca od 70 lat w Kościele, jaką są instytuty świeckie, jaką są świeccy konsekrowani. Kościół, który aktualizuje Królestwo Boże, a Królestwo Boże nie jest z tego świata, czyni to w tym świecie, poprzez ten świat, poprzez zaangażowanie w tym świecie. I to, jak być w świecie, uczy się poprzez świeckich konsekrowanych, poprzez ryzyko, powołanie, jakie oni podejmują. W tym sensie można powiedzieć, że świeccy konsekrowani są współczesną awangardą Kościoła. Są niejako na pierwszej linii tego zderzenia się ze światem. Są, jak powiedziałem, tym znakiem zanurzonym, znakiem poziomym, po którym łatwo przejść, który łatwo nie zauważyć, a nawet zlekceważyć, ale nie bez dużej duchowej straty dla Kościoła. A zatem instytuty świeckie, jeszcze raz podkreślmy, są laboratorium. Nie z ludzkiego wymysłu, ale jak pisze Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata w punkcie trzecim, są dziełem Ducha Świętego w Kościele. Tak jak całe życie konsekrowane, jak wszystkie formy życia konsekrowanego, także instytuty świeckie, świeccy konsekrowani są dziełem Ducha Świętego w Kościele. Dlatego tej rzeczywistości nie wolno lekceważyć, nie wolno pomniejszać, ale trzeba umieć je uszanować i dostrzec jakiś Boży zamysł ku przyszłości. Dziękuję bardzo.